Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
12 minut po 13. Dzień dobry, Adam Janczewski. Czas na gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Temat migracji wciąż mocno wybija się w opinii publicznej, między innymi za sprawą podpisanej przez prezydenta ustawy azylowej i protestu podlaskich przedsiębiorców, którzy domagają się otwarcia przejść granicznych oraz kolejnych zapowiedzi budowy Tarczy Wschód i unijnego finansowania tejże inwestycji. O tych kwestiach, ale też o kampanii wyborczej w grach politycznych rozmawiać będą dziś wojewoda podlaski Jacek Brzozowski z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy jednak od sytuacji w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie spłonęło prawie 90 hektarów traw i trzcin. Wojewoda monitorował sytuację i pracę służb. Dziś na miejscu była też konferencja prasowa na ten temat. Jakie są, panie wojewodo, podsumowania i pierwsze wnioski po wczorajszej akcji?
To prawda, Straż Pożarna w granicach godziny 15, chyba 14.48 dokładnie wczoraj otrzymała pierwszy meldunek o tym, że dzieje się coś niepokojącego w Biebrzańskim Parku Narodowym. O 15 było dla nas jasne, że zaczyna się tam dosyć poważny pożar, który bardzo dynamicznie rozprzestrzeniał się na terenie Biebrzańskiego Parku właśnie. I chodziło o to, aby w jak najszybszym czasie znaleźć ognisko pożaru i je po prostu wyeliminować. Wiele godzin trwała akcja Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego, leśników i innych służb, które były w to zaangażowane. Pierwsze pozytywne sygnały w granicach godziny 20 się pojawiły, ale tak naprawdę czekaliśmy do 6 rano na ten komunikat, który z naszego punktu widzenia był pożądany. To znaczy, że na chwilę obecną sytuacja jest opanowana. Pierwszy i najważniejszy wniosek i prośba tak naprawdę do wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, aczkolwiek ten problem dotyczy szerzej całej Polski, jest problemem znanym od wielu lat. Nie wypalajmy traw. Nie wypalajmy traw, bo zaprószenie ognia i nie igrajmy z ogniem. Zaprószenie ognia może mieć bardzo dramatyczne konsekwencje. Wchodząc do studia rozmawialiśmy z panem posłem i przypominaliśmy rok 2020. To było jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, jeżeli chodzi o pożary parków narodowych w Polsce w ogóle, w całej historii naszego kraju. Ja przypomnę, że wtedy spłonęło 5,5 tysiąca hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. 4-6 w kilka dni. To od niedzieli do niedzieli. Dokładnie 8 dni, bo to sprawdziłem. To był gigantyczny wysiłek organizacyjny państwa polskiego, żeby sobie z tym poradzić, a początkowo sobie z tym nie radzono, bo sytuacja była po prostu dramatyczna. Nie wypalajmy traw. Susza jest nieprawdopodobna w tym roku. W związku z tym każde zaprószenie ognia po prostu będzie groziło bardzo poważnymi konsekwencjami. Ja już nie mówię tylko i wyłącznie konsekwencjami związanymi z przyrodą i ze światem przyrody. Ja mówię o zdrowiu i życiu ludzi. I to jest tak naprawdę najważniejsze.
Panie pośle, jak z pańskiej perspektywy to wyglądało? Wydaje się, że faktycznie służby wyciągnęły lekcje z tego, co wydarzyło się w 2020 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym i ta akcja była, trzeba przyznać, sprawna. No i ten pożar udało się w kilka godzin opanować. Nie trwało to tak, jak wspominaliście, tydzień, jak 5 lat temu.
To prawda. Przede wszystkim też okoliczności przyrody sprzyjały, że wiatr nie wiał tak jak wówczas 5 lat temu. To było bardzo uciążliwe, o tym mówili wówczas strażacy. No i przede wszystkim szybkie zadysponowanie sił odpowiednich do tego, żeby ten pożar ugasić, jest niezbędne. Ale tak jak pan wojewoda powiedział, no ja widziałem dzisiaj statystyki, że przez ostatnie 3 miesiące w Polsce tylko 2 dni padał deszcz, więc musimy uważać naprawdę na to, jak poruszamy się po lasach, po łąkach. Nie podpalajmy traw i uważajmy szczególnie w lasach, bo tam najłatwiej o tragedię.
To przechodzimy do zapowiadanych tematów. Temat granicy, a w tym kontekście przedsiębiorcy z regionu domagają się przywrócenia ruchu transgranicznego w Podlaskiem. Przypomnijmy, zamknięte są przejścia w Kuźnicy od 2021 roku i w Bobrownikach od 2023 roku. Co władza na te postulaty przedsiębiorców, które zostały wyartykułowane między innymi w ten miniony weekend?
Przede wszystkim pozostajemy w dialogu z przedsiębiorcami. Od momentu, kiedy rozpocząłem pracę jako wojewoda podlaski. Tych spotkań było kilka. Byliśmy z przedsiębiorcami także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodziło o spotkanie i rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Simoniakiem. W tym spotkaniu uczestniczył minister Mroczek. Wiele takich spotkań było. Natomiast oczywiście te rozmowy z punktu widzenia z państwa przedsiębiorców są niezadowalające z tego punktu widzenia, że na dzisiaj nie ma takiej możliwości, aby przejścia graniczne z Białorusią były otwarte. Granica polsko-białoruska, no to jest teren wojny hybrydowej. To jest bardzo trudny teren i bardzo niebezpieczny z punktu widzenia wielu obszarów związanych z bezpieczeństwem. Można je rozwijać i każdy z nich z przyjemnością będę omawiał. Natomiast państwo polskie, zachowując ciągłość decyzji, które były podejmowane od 2021-2022, permanentnie wypłaca różne rodzaje rekompensat, które w niewielkim stopniu, ale jednak mają wyjść naprzeciw i zadośćuczynić tej sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Do dnia dzisiejszego, bo poprosiłem o sprawdzenie tych danych, 46,5 miliona złotych zostało przedsiębiorcom podlaskim wypłaconych. Do końca tego roku to będzie kwota 54 milionów złotych. Są dodatkowo jeszcze inne pule pieniędzy, jak dzisiaj opisywane w mediach, także 30 milionów, które będzie formą wsparcia. Staramy się, działając holistycznie, odnosić się w sposób pozytywny do różnego rodzaju pomysłów także artykułowanych przez stronę przedsiębiorców, na przykład bon turystyczny, który mam nadzieję stanie się faktem i tutaj będziemy spoglądali w kierunku zarządu województwa i w ogóle sejmiku. Prezydent Truskolaski zapowiedział obniżenie czynszów o 50% dla kupców z targowiska miejskiego do czasu otwarcia przejść granicznych. Ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy przejście będzie otwarte. Mówił o tym też wielokrotnie minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Będzie to zrobione najszybciej, jak to możliwe. Natomiast dzisiejsza sytuacja międzynarodowa uniemożliwia, brak dialogu ze stroną Białorusi po prostu uniemożliwia otwarcie przynajmniej jednego z tych dwóch zamkniętych przejść granicznych.
Jeszcze mocniej chyba z tego, co pamiętam, na ten temat wypowiadał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, choć to nie jego kompetencja, ale tak w mocnych słowach mówił o sytuacji na świecie i sytuacji na Białorusi. Co opozycja na te postulaty podlaskich przedsiębiorców?
Ja tylko przypomnę, że to Koalicja Obywatelska szła z postulatami do wyborów otwarcia granicy. Jak widzimy, to się niestety dla przedsiębiorców nie stało. Niestety ze względu na nasze bezpieczeństwo dobrze, że ta granica jest zamknięta, bo wiemy, że mamy do czynienia w dalszym ciągu z presją, która ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej, ale warto tutaj, podkreślam jeszcze raz, weryfikować polityków, to o czym mówią w kampanii, szczególnie polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy, przypomnę raz jeszcze, szli z tym postulatem do wyborów. Tutaj wielu kandydatów o tym mówiło w kampanii parlamentarnej i bardzo się cieszę, że politycy Koalicji Obywatelskiej kopiują te dobre wzorce, które były wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociażby taki jak bon turystyczny, o którym pan wojewoda mówił, który uruchomiliśmy jeszcze jako zarząd województwa podlaskiego poprzedniej kadencji. Te rekompensaty, które były kierowane przez rząd Mateusza Morawieckiego do przedsiębiorców, wiadomo, że one nie zrekompensują w 100% tych strat, które przedsiębiorcy ponieśli w związku z tym zamknięciem granicy. No ale niestety, no ponosimy jako... Państwo jest jednym organizmem i wszyscy ponosimy odpowiedzialność za państwo polskie. Musimy niestety czasami zapłacić taką cenę, jaką przedsiębiorcy dzisiaj płacą. Państwo polskie powinno je wspierać w dostatecznym stopniu, tak jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości.
To tutaj mam pytanie i może małą wątpliwość. Czy faktycznie państwo powinno wspierać przedsiębiorców? 46,5 miliona złotych dotąd, powiedział pan wojewoda. No ale od 2021 roku mamy kryzys graniczny, bardzo poważny. Pogłębiający się totalitaryzm na Białorusi, zaostrzającą się sytuację geopolityczną również z Białorusią i z Federacją Rosyjską. Czy może stanąć prawdzie w oczy i powiedzieć przedsiębiorcom, że niestety, ale czas na zmianę biznesów, czas na zmianę kierunku innego pomysłu na swoje życie, a nie ciągłego dotowania i rekompensowania tej sytuacji, która nie wiemy, kiedy się skończy.
Jeden przypis do tego, o czym pan poseł mówił, to znaczy sytuacja między 2021 a 2025 jest jednak radykalnie inna. To znaczy to, co się stało w roku 2022, mam tu na myśli pełnoskalową agresję Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy, ale wszystko to, co włącza także takie państwa jak Białoruś w tą dużą geopolitykę, musi determinować konkretne działania podejmowane przez odpowiedzialną władzę. Odpowiedzialna władza stoi na straży tego, aby państwo polskie, ale przede wszystkim jego mieszkańcy byli bezpieczni. To słowo bezpieczeństwo jest tak naprawdę wymieniane przez wszystkie przypadki. I zwracam uwagę jeszcze na jeden szczegół, ale on jest bardzo istotny. Najważniejsze jest, aby przekonać naszych i europejskich, i międzynarodowych partnerów, że to jest nasz wspólny obowiązek. To nie jest tylko i wyłącznie dzisiaj narracja mówiąca o tym, że państwo polskie ma partycypować w kosztach problemów szeroko rozumianych międzynarodowych, w których się znajdujemy, ale to nasi europejscy partnerzy, ale także międzynarodowi, czyli tutaj, ja bym powiedział, takie holistyczne patrzenie na tą politykę międzynarodową, czyli i Sojusz Północnoatlantycki, i Wspólnota Europejska, to są podmioty, które powinny w tym partycypować. Ta zmiana między 21 a 25 rokiem jest moim zdaniem radykalna i na każdym poziomie da się tę tezę obronić. Ale jeszcze jeden argument. Także w formie rekompensat, które były, są i będą do czasu, w których tych skomplikowanych, w których się znajdujemy, także umożliwiają przebranżowienie się przedsiębiorcy. To znaczy, to jest jakby odpowiedzialność też przedsiębiorcy za to, w jaki sposób skorzysta z tych pieniędzy. Natomiast ja uważam, że ta kwestia odpowiedzialności państwa za sytuację, w której się znajdujemy, powoduje i determinuje to, że te rekompensaty są i będą wypłacane. Jedna uwaga. Dzisiaj nikt nie jest w stanie i nie znam takiego ani komendatora, ani uczonego, ani polityka, który z pełną odpowiedzialnością za słowo odpowiedziałby na pytanie, kiedy ta sytuacja się zakończy. My nie wiemy, kiedy ona się zakończy. My mamy odpowiedzialność, także polityczną, za naszych współobywateli, a nasz region jest regionem szczególnym ze względu na bliskość granicy polsko-białoruskiej.
Czy tutaj poseł Sebastian Łukaszewicz podziela to zdanie?
Myślę, że podpiszę się pod jednym stwierdzeniem pana wojewody, tym, że nie jesteśmy w stanie określić tego, jak długo ta sytuacja potrwa. Według zapowiedzi przecież Donalda Tuska, który w ubiegłym miesiącu, jeśli mnie pamięć nie myli, z mównicy sejmowej mówił o tym, że informacje wywiadowcze państw Unii Europejskiej świadczyło o tym, że Rosja będzie gotowa do zaatakowania innego państwa europejskiego za 3-4 lata, że odbuduje swoje zdolności po wojnie na Ukrainie. To pokazuje, że musimy się przygotować na dłuższy kryzys, który ma miejsce dzisiaj.
A patrząc na to, co dzieje się na Białorusi, no też to nie napawa optymizmem. Z jednej strony chyba trzeba zrozumieć postulaty przedsiębiorców i ich trudną sytuację, natomiast no, trzeba też mieć na względzie, że chociażby Andrzej Poczobut jest w białoruskim więzieniu i odsiaduje wyrok za, można to chyba nazwać,
za europejskie
wartości, za polskie wartości,
jest
za
taki,
to, że
jest, taki,
jest naszym ambasadorem tego zachodniego świata.
Każdego miesiąca w dniu uwięzienia Andrzeja Poczobuta, przypomnę, że on był uwięziony w Dniu Woli, czyli dla demokratów białoruskich, w takim święcie, do którego oni się odwołują, jakby afirmując, manifestując swoje przywiązanie do wartości demokratycznych. Andrzej Poczobut w tym dniu został uwolniony. To jest w nocy w zasadzie z 8 na 9 marca. Każdego miesiąca Polacy i Białorusini przy pomniku błogosławionego księdza Popiełuszki w Białymstoku, w bardzo symbolicznym miejscu, manifestują i odwołują się i solidaryzują z Andrzejem Poczobutem. I tam jest taki piękny napis, uwięziony za polskość. Bo rzeczywiście to jest dziennikarz i polskiego, i białoruskiego pochodzenia, dla którego te wartości, dla nas wszystkich bardzo istotne, w jego pracy dziennikarskiej były zupełnie fundamentalne. Ale przecież tu nie chodzi wyłącznie o Andrzeja Poczobuta. Popatrzmy na tysiące więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, które pozbawione są możliwości samodecydowania o sobie, co dla państwa demokratycznego i wartości demokratycznych ma znaczenie podstawowe. Popatrzmy także na wszystkich tych, którzy są w Polsce i próbują w takim dniu, na przykład jak Dzień Woli, manifestować swoją białoruskość i przywiązanie do tych wartości, o których powiedziałem, których rodziny na Białorusi są wsadzane do więzienia i pozbawiane majątku. To znaczy, mamy do czynienia z reżimem, może nie totalitarnym, ale na pewno autorytarnym, który pozbawia ludzi prawa do samodecydowania o sobie. Dziś z takim reżimem nie da się negocjować, a Andrzej Poczobut jest jednym z argumentów, które determinuje te relacje polsko-białoruskie. Ale jedna uwaga, rozumiemy argumenty przedsiębiorców, pozostajemy z nimi w dialogu. Jutro także mam kolejne spotkanie z państwem przedsiębiorcami i na tyle, ile będzie to możliwe, będziemy starali się podejmować działania, które będą z korzyścią dla podlaskich przedsiębiorców.
Podlascy przedsiębiorcy są znani ze swojej zaradności, więc ten czas, z jakim już się mierzymy, od momentu wybuchu tego kryzysu, od momentu zamknięcia granicy, myślę, że ich zdeterminuje do tego, żeby po prostu się przebranżowić i oby to nastąpiło jak najszybciej. Mówię, tak jak znamy ich z różnych historii, sam znam dwóch, którzy już się przebranżowili, więc kolejni muszą iść po prostu ich śladem, bo tak jak powiedział pan wojewoda, no nie znamy daty końcowej tego, co ma miejsce na wschodzie.
To kolejny temat związany z granicą. Ustawa azylowa, która weszła w życie, podpisana przez prezydenta w ubiegłym tygodniu, daje ona możliwość czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. W przestrzeni medialnej ta informacja się przebiła, tylko to, co to oznacza, panie wojewodo, w praktyce?
No, to oznacza, że Straż Graniczna ma prawo do odmowy prawa do azylu. Są tam w ustawie, w zasadzie w rozporządzeniu do ustawy wskazane bardzo konkretne sytuacje, w których to prawo do azylu może być
przyznane.
Czyli
ustawa tak naprawdę sankcjonuje to, co już miało miejsce.
Ja uważam, że ustawa porządkuje wiele rzeczy i wprowadza taką sytuację, w której dziś nie ma już wątpliwości, jakie działania ma podejmować Straż Graniczna i ma jakby oparcie i w ustawie, i w rozporządzeniu. To nie jest łatwy akt prawny, ale cieszę się, że pan prezydent go podpisał i od 27 marca ta ustawa weszła w życie. Ona jest trudna, ale niezbędna. Ona jest trudna, ale potrzebna w tym regionie, w którym mieszkamy i w regionie, który musi być odporny na tą presję migracyjną, która jest i która się nie zmienia. Oczywiście każdego dnia czytam raporty o tym, jak wygląda ilość prób związanych z nielegalną migracją. Ja bardzo chętnie na ten temat porozmawiam, bo mamy się czym pochwalić. To znaczy ta skala odpowiedniego reagowania, to jest przełom, to jest między 98 a 99%. To jest skuteczność polskich służb na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj mamy się czym pochwalić w tym znaczeniu, że wprowadzono takie rozwiązania, które doprowadziły do sytuacji, w której granica jest po prostu szczelna. Ale nie możemy powiedzieć, że wszystko jest w porządku i osiąść na laurach. Każdego dnia, i to jest ważne, co teraz powiem, 11 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów w drugiej i w trzeciej linii i innych służb pełni służbę przy granicy, dbając o bezpieczeństwo Polek i Polaków, dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich. To jest wielki wysiłek. Jeszcze jedna uwaga. Prawie 3 miliardy złotych z budżetu państwa zostało wydane na modernizację zapory i wprowadzenie tych wszystkich zmian, które tam zostały zrealizowane. To jest jednak próba stworzenia spójnego systemu, który będzie gwarantował bezpieczeństwo. To jest z jednej strony modernizacja zapory, to jest trudna, ale jednak konieczna legislacja, która wprowadza czasowe z prawem oczywiście przedłużenia, ale jednak prawo do odmowy. No i to jest wreszcie, to są te inne komponenty, o których pan redaktor mówił na początku.
Teraz ustawą od razu wprowadzono rozporządzenie, dokładnie, więc mamy to czasowe ograniczenie.
Dokładnie tak. To są trudne decyzje, ale uważam, że nie ma innych. To są konieczne decyzje, także ze względu na to, że funkcjonariusze Straży Granicznej postulowali, żeby takie rozwiązania mogły być wprowadzone.
Co do tego, co powiedział pan wojewoda, to może tylko małe uzupełnienie i wątek do rozmowy o tych przekroczeniach granicy. Rozmawiałem dzisiaj z Małgorzatą Tomczak, publicystką, która śledzi te szlaki migracyjne i analizowała to też z perspektywy niemieckiej. I faktycznie Niemcy zauważają spadek liczby migrantów, którzy znaleźli się w Niemczech, jak to oni określają, tym śladem białoruskim, ponieważ w latach 22-23 to było kilkanaście tysięcy, bodajże około 11 tysięcy rocznie takich
prawie
osób.
12, ja mam dokładne dane.
Tak.
To
w tamtym roku było o połowę
4888 było w roku 2024. W stosunku do roku 2023 to jest 11 881. Rok 2021 11 232. W tej chwili spada, no ale to jest wspólny wysiłek wszystkich służb, które na granicy polsko-białoruskiej.
Choć to wciąż 5 tysięcy osób. Teraz tylko pytanie, czy te osoby ciągle przedostają się przez naszą granicę polsko-białoruską, bo też może być to szlak białoruski przez chociażby Litwę czy Łotwę.
Dzisiaj skuteczność pracy Straży Granicznej, to są dane oficjalne ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jest 98-99%.
Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Niezwykle trudny temat dla przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej jest cała sytuacja z Tarczą Wschód oraz z samą granicą. No niestety rozporządzenie do ustawy o azylu jest tylko i wyłącznie zagrywką PR-ową, bo nie wiem, czy państwo i pan redaktor wiecie, że to rozporządzenie przewiduje, że prawo do azylu zostaje zawieszone w momencie, kiedy ktoś się stawi na granicę. Jeśli ktoś przekroczy, jeśli Straż Graniczna zatrzyma kogoś, załóżmy, w najbliższym mieście, w najbliższej wsi od granicy, to rozporządzenie, ta ustawa po prostu nie działa, jest sitem. To jest zwykła zagrywka PR-owa ze strony rządu Donalda Tuska, który, jak wiemy, no dzisiaj musi połykać, jego przedstawiciele muszą połykać język w związku z tym, co się działo chociażby w Usnarzu, gdzie europosłowie Koalicji Obywatelskiej wozili pizzę, karimaty, robili jakieś eventy, chucpy polityczne urządzali, krzyczeli, że to są biedne dzieci z rodzinami, które przekraczają granice. No ja przypomnę tylko, że operacja Śluza to jest operacja, którą zaplanowały służby białoruskie wspólnie ze służbami rosyjskimi już w 2010-2011 roku, kiedy Mińsk wywoływał presję na Brukselę po to, żeby wzmocnić granicę. Wówczas to się Mińskowi udało. Odmrożono tę operację w 2021 roku i to była perfidna operacja ze strony reżimu autorytarnego Łukaszenki i wspieranego przez Władimira Putina. Wówczas politycy Koalicji Obywatelskiej odsądzali od czci i wiary polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dbali o bezpieczeństwo naszych obywateli. Znamy te wszystkie haniebne słowa ludzi sympatyzujących z Koalicją Obywatelską, czy samych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy krzyczeli na funkcjonariuszy Straży Granicznej, na żołnierzy Wojska Polskiego. Ja myślę, że to jest ten czas, kiedy pan wojewoda jako przedstawiciel koalicji, przedstawiciel rządu na województwo podlaskie mógłby przeprosić nie mieszkańców, ale po prostu funkcjonariuszy wszystkich, czy to Wojska Polskiego, czy to policji, czy Straży Granicznej.
Z Wojskiem, Strażą Graniczną, policją i wszystkimi innymi służbami w zasadzie jestem każdego dnia w kontakcie i jestem dumny z tego, że przede wszystkim ten rząd kosztem prawie 3 miliardów złotych przede wszystkim doprowadził do tego, że bariera, o której teraz rozmawiamy, jest rzeczywiście barierą bardzo trudną do sforsowania. To już nie jest zabawka wybudowana kosztem olbrzymich pieniędzy z budżetu państwa, którą w ciągu, a widziałem to na własne oczy, lewarkiem można było rozginać w ciągu 15 sekund samochodowym. Dzisiaj dzięki tym prawie 3 miliardom złotych udało się stworzyć jeden z najnowocześniejszych w Europie na pewno systemów ochrony granicy państwa. Bo to już nie jest tylko i wyłącznie zapora fizyczna wzmocniona barierami i innym sprzętem, który tam jest potrzebny. To jest optoelektronika. To są bardzo skomplikowane systemy dronowe, elektroniczne i inne. Za chwilę będą powstawały wieże obserwacyjne, przynajmniej 5 na terenie naszego województwa. To jest cały skomplikowany system, który ma doprowadzić do sytuacji, w wyniku której ta granica będzie szczelna na tyle, na ile to jest możliwe. Problem polega na tym, że, i to jest kolejny dowód, jak działa reżim Łukaszenki, że poszukuje się innych sposobów na przedostanie się tą granicy. Górą nie bardzo się da, bo to powoduje bardzo poważne zdrowotne problemy tych osób, które chciałyby przechodzić górą. No to piły mechaniczne, dostarczane przez białoruskie służby specjalne, służą do tego, żeby rozcinać przęsła tej bariery. Czyli innymi słowy mówiąc, mamy do czynienia ze zorganizowanym systemem, w którym migracja jest po prostu bronią hybrydową w rękach Łukaszenki i Putina. A tak naprawdę Putina, bo Łukaszenka nie jest suwerennym politykiem, który ma prawo do podejmowania suwerennych decyzji. W związku z tym państwo polskie musi być odporne. I to jest ta kwestia odpowiedzialności za państwo i podejmowania bardzo określonych działań. Funkcjonariusze pełnią swoją służbę z wielką determinacją. Wprowadzane są nowe rozwiązania. Za chwilę służba kontraktowa, która da 1,5 tysiąca więcej w ciągu 3 lat funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chodzi o to, żeby odciążyć też polskie wojsko. Przypominam, że w świetle przepisów polskiego prawa za ochronę granicy państwa odpowiada Straż Graniczna. Dzisiaj znajdujemy się na tyle nadzwyczajnej sytuacji, że Straż Graniczna, wojsko, policja i inne służby komplementarnie, uzupełniając się nawzajem, chronią tej granicy. Chodzi o to, żeby to wojsko mogło pełnić inną służbę i wykonywać inne zadania, a Straż Graniczna w ciągu 3 lat w związku ze zmianami systemowymi i tym tak zwaną służbą kontraktową, która docelowo ma zatrudniać 500 funkcjonariuszy rocznie, w przeciągu 3 lat mamy 1,5 tysiąca funkcjonariuszy, którzy będą mogli tylko i wyłącznie, mówimy o granicy wschodniej, my nie mówimy o tym, co się dzieje w innych częściach naszego kraju.
Czy odniesie się pan, panie wojewodo, do tych słów, które powiedział pan poseł na temat zmiany retoryki i podejścia Koalicji Obywatelskiej w opozycji? opozycji i Koalicji Obywatelskiej w rządzie. Ja tylko podkreślę, że to jest przekaz taki przez całe Prawo i Sprawiedliwość i środowisko prawicowe poruszane, bo podobnie pisał też prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Zacytuję: cieszę się, że pan premier po tym, gdy został premierem, ponownie zmienił zdanie na temat ochrony granicy wschodniej. Przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował kiedyś budowę zapory na tej granicy. Dzisiaj jest wielkim jej rzecznikiem. Jak widać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale najważniejsze jest to, by chronić polskiej granicy, pisze prezydent Andrzej Duda.
W skrócie, Tusk pokonał Tuska, a Trzaskowski wygrał z Trzaskowskim w tym konflikcie.
Ja nie będę odnosił się do słów, ani komentował słów pana prezydenta. Ja tylko powiem, że to, co było najważniejsze z punktu widzenia tego rządu, to przede wszystkim bezwzględna odpowiedzialność za politykę międzynarodową i politykę wewnętrzną. W polityce wewnętrznej to jest podejmowanie bardzo konkretnych działań zmierzających do tego, żeby państwo polskie i jego obywatele byli bezpieczni. Z punktu widzenia polityki międzynarodowej, budowanie takich koalicji i takich sojuszy, które nie będą wyłącznie papierową formą dokumentu, tylko będą realnym wsparciem dla wszystkich tych, którzy za państwo odpowiadają. Odzyskać kontrolę. To było jedno z kluczowych haseł, które podkreślał premier Donald Tusk, i zapewnić bezpieczeństwo. Odzyskać kontrolę to znaczy stworzyć szczelny system na granicy polsko-białoruskiej, bo tu jest wojna hybrydowa. Tu toczy się wojna hybrydowa. Panie redaktorze, to co jest, i teraz powiem jako nauczyciel akademicki. Wojna nie jest dzisiaj abstrakcją. Wojna nie jest tylko słowem i czymś, co możemy przeczytać w podręcznikach, co wszyscy robiliśmy, chodząc do szkoły. Dzisiaj wojna dzieje się tu i teraz. I tylko i wyłącznie dzięki odpowiedzialnym decyzjom, tym wewnętrznym i tym w ramach polityki zagranicznej, możemy państwu polskiemu zapewnić bezpieczeństwo. Znaczy, najkrócej jak potrafię. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. To po pierwsze. A po drugie, jeśli państwo nie jest bezpieczne, każda inna rzecz traci na znaczeniu. Więc podejmujmy wszystkie działania po to, żeby to bezpieczeństwo państwu i jego obywatelom zapewnić. To jest mój komentarz. Zachować bezpieczeństwo i przede wszystkim odzyskać kontrolę. To jest fundament myślenia o polityce i wewnętrznej, i zagranicznej.
Nie ma takiej zapory na świecie, nie ma takiego muru na świecie, który byłby raz postawiony i byłby w 100% skuteczny. Te metody, sam pan wojewoda powiedział przed chwilą, że dzisiaj używa się pił mechanicznych podrzucanych przez białoruskie służby do tego, żeby przecinać ten płot, ten mur, tę zaporę. Więc ta belka poprzeczna, którą dołożyliście, też jest elementem, który można sforsować, na którą wydaliście 3 miliardy, tak jeśli pan wojewoda mówi ogólnie o wzmocnieniu tej zapory. To też jest element do pokonania i za każdym razem będzie coś, co będzie trzeba dokładać do tej zapory, żeby ona była jak najbardziej skuteczna, żeby nie przekraczali migranci tej zapory w wymyślony kolejny przez siebie sposób. Tak jak powiedziałem, no, dzisiaj retoryka Koalicji Obywatelskiej się zmienia, bo nastroje w Europie i w Polsce również się zmieniają. Jeździliście tam, robiliście hucpy polityczne pod granicą. Pan Donald Tusk stał w Goniądzu, jeśli dobrze pamiętam, z posłem Truskolaskim na konferencji prasowej na Kładce i mówili, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. No dzisiaj wszyscy doskonale wiemy, no pan to też dzisiaj przyznaje, panie wojewodo, że to nie są biedni ludzie, to jest po prostu mechanizm, to jest broń, którą wykorzystuje bardzo, bardzo inteligentnie Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka po to, żeby destabilizować.
Co też znalazło się w ustawie azylowej, zapisy o instrumentalizacji migracji.
Dokładnie, więc przykre tylko, że przez ponad dwa lata musieliśmy słuchać o tym, jak źli są polscy żołnierze, o tym, że w lasach polskich zakopuje się migrantów i robią to leśnicy, o tym, że ktoś 6 dni płynął rzeką Świsłocz po to, żeby dostać się do Polski. No przecież to wszystko było robienie kpiny z polskiego munduru, przede wszystkim z polskiego państwa.
Jeżeli chodzi o wszystkich, którzy strzegą granicy państwa polskiego, zawsze byli, są i będą darzeni najwyższym szacunkiem. Jedna uwaga tylko do tego, o czym pan poseł powiedział, w kontekście wycinania przęseł z bariery. Znaczy, problem polega na tym, że to, o czym mówią specjaliści, a to wydaje mi się, że warto tego słuchać, bo oni się tym zajmują każdego dnia. Z punktu widzenia ochrony granicy państwa czas jest ważny. Ten czas odgrywa tutaj kluczową rolę, dlatego też tworzymy taką drogę techniczną też z nawierzchnią bitumiczną po to, żeby wszyscy funkcjonariusze mogli w sposób bardzo szybki docierać do takiego miejsca, które wskazywane będzie jako te związane z nielegalną migracją. Więc pełna zgoda. To jest instrumentalizacja migracji, to jest używanie sprzętu, co jest dowodem po prostu, niezbitym dowodem, że Łukaszenko wykorzystuje to, robiąc to praktycznie każdego dnia, ale ten czas już między rozszczelnieniem lewarkiem 15 sekund, a kilkunastoma albo kilkudziesięcioma minutami, zanim te przęsła zostaną wycięte, no jest radykalnie inny i on pozwala, i stąd między innymi ta skuteczność, na szybkie i skuteczne po prostu działanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska. No a w tej chwili już policja jest w drugim, trzecim odwodzie, więc w mniejszym stopniu policji.
Powiedział pan, panie wojewodo, że to są bardzo trudne decyzje, bardzo trudne ustawy. Rozmawiałem dziś między innymi z dr Magdaleną Perkowską, to jest ekspertka z Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu. Ona uważa, ale nie tylko, eksperci, organizacje pozarządowe, nawet Biuro Legislacyjne Senatu, że nowe przepisy mogą naruszać konstytucję i prawo międzynarodowe, między innymi prawo unijne. I jak to się ma do egzekwowania tej ustawy? Czy nie będzie tak, że ustawa ustawą, a jednak w przypadku jakichkolwiek procesów, no to konstytucja będzie tym wyższym dokumentem i ta ustawa będzie podważana po prostu?
Nie mam wątpliwości, że ustawa będzie działała w sposób no, korzystny z punktu widzenia tych, którzy chronią granice państwa polskiego, ale zacytuję premiera. W ubiegłym tygodniu premier polskiego rządu był w Paryżu i odniósł się do tych słów także organizacji pozarządowych i innych osób krytykujących ten akt prawny, mówiąc, że on jest premierem i to on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. I w związku z tym takie przepisy, które są niezbędne do tego, żeby ten stan osiągnąć, będą w Polsce wprowadzane i są w Polsce wprowadzane. Tyle.
Centra Integracji Cudzoziemców. Kolejny temat dotyczący granicy, dotyczący sytuacji również w naszym regionie. Protestują mieszkańcy, protestują samorządowcy, między innymi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Dzisiaj także na ten problem zwraca uwagę Prawo i Sprawiedliwość, które zorganizowało, parlamentarzyści tej formacji zorganizowali konferencję w Łomży, w Białymstoku i w Suwałkach. Czy jest się czego bać, panie pośle, panie wojewodo? Czy te centra integracji cudzoziemców to jest... są to obiekty, które, nie wiem, zdominują nasz region, spowodują falę uchodźców, którzy zbuntują się, będą robić tutaj rebelię, no bo tak to jest czasami w tych przekazach podczas protestów i konferencji przedstawiane.
Oczywiście, że jest się czego bać. No, widzieliśmy zdjęcia z tego weekendu z Czerwonego Boru. Ja sam osobiście dostałem zdjęcia, wrzucałem je na portal X Suraże, gdzie sobie po ulicy chodzą panowie ci biedni, których Donald Tusk nazywał, że oni szukają swojego miejsca na ziemi. No w Surażu nie ma ani uniwersytetu, ani szpitala, w którym mogliby pracować ci biedni mężczyźni. Więc pytanie, co tam robili? No niestety rząd Donalda Tuska nie dba dzisiaj o bezpieczeństwo naszej zachodniej granicy. Szczególnie rozmawiałem z funkcjonariuszem Straży Granicznej z podlaskiego oddziału, który mi mówił, no słuchaj stary, to jest taka sytuacja, że nam z Zielonej Góry przywożą ludzi do Białegostoku po prostu i nie kontroluje tego nikt, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej. My ich musimy tutaj przyjmować w Białymstoku i pilnować, co jest oczywiście kosztem dla państwa polskiego. Ta formacja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, cały rząd Donalda Tuska ma zerową wiarygodność, jeśli chodzi o pakt migracyjny, no bo pamiętamy te wszystkie słowa, chociażby Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że Polska będzie karana za nieprzyjmowanie migrantów, kiedy był chyba ministrem do spraw europejskich, mówił te słowa, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętamy Donalda Tuska, który był w Brukseli, kiedy mówił, że Polska też będzie karana, jeśli się nie wpisze w tę politykę migracyjną całej Unii Europejskiej. Więc dzisiaj ta wiarygodność jest zerowa, bo ten pakt migracyjny, tak jak mówi sam rzecznik Komisji Europejskiej, zacznie działać w połowie 2026 roku i wtedy dopiero zobaczymy, na co Donald Tusk i jego rząd się zgodzili, jak wielka katastrofa czeka państwo polskie pod presją migracyjną.
Kompletnie się z tym nie zgadzam i po pierwsze premier polskiego rządu wielokrotnie podkreślał, robił to także minister spraw zagranicznych, ale tutaj decyzja premiera jest kluczowa. Nikt w Polsce nie przyjmie przepisów paktu migracyjnego. Premier polskiego rządu poinformował o tym także i Komisję Europejską, panią Ursulę von der Leyen, także wszystkich innych członków Komisji Europejskiej, więc Unia Europejska zna decyzję polskiego rządu. Ale jeżeli chodzi o przyjmowanie migrantów, ja poprosiłem o dane za lata 2018-2022, czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości i raport Najwyższej Izby Kontroli instytucji, co do której nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o rzetelność przeprowadzania tego rodzaju kontroli. Polska wydała 6,5 miliona wiz, co przewyższało liczbę wiz wydanych w tym samym czasie przez Niemcy i Hiszpanię. Spośród nich 366 tysięcy, i to jest najważniejsze, prawie 400 tysięcy wiz trafiło do obywateli państw muzułmańskich i afrykańskich. Odbywało się to poza, dalej pisze NIK, odpowiednim nadzorem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z czego pan minister ma chyba dosyć poważne w tej chwili kłopoty. 2021 rok, rządy Prawa i Sprawiedliwości, rekordowa liczba 504 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, ośmiokrotnie więcej niż 2015, kiedy zdawaliśmy władzę. I jedna uwaga, jeden cytat, bo tak naprawdę ja tych cytatów mam dużo, mógłbym się do nich odnosić. Nie wiem, czy pan poseł będzie wiedział, kto to powiedział. Kilkanaście tysięcy migrantów miesięcznie ostatnio przechodzi przez teren Polski. My uznajemy, że nie ma tego problemu, bo oni nie zatrzymają się na terenie naszego kraju. Cały czas wpuszczaliśmy świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo. Czy wie pan, kto to powiedział?
Nie mam pojęcia.
Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
No wie pan, panie wojewodo, tylko że kiedy my rządziliśmy, no nie widzieliśmy na ulicach chociażby Suraża czy w Czerwonym Boże, to o czym alarmują mieszkańcy, zaniepokojeni tym faktem, że boją się wyjść wieczorem na ulicę. Takich sytuacji po prostu za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było. Ci ludzie, jeśli przyjeżdżali, dostawali zezwolenie na pracę, to przyjeżdżali tutaj do wielkich firm pracować chociażby na budowach. No ale ja jeszcze raz przypomnę, no kto unieważniał uroczyście referendum w sprawie nielegalnej migracji. No Donald Tusk, no, panie wojewodo, pytanie, czy pan pobrał kartę referendalną, kiedy to referendum było razem z wyborami parlamentarnymi? Czy pan głosował? Jeśli tak, to tak czy nie?
Panie pośle, ja generalnie nie lubię brać udziału w różnego rodzaju hucpach politycznych. Z mojego punktu widzenia fakty są takie. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia bardzo konkretne argumenty pokazujące, jak wyglądała polityka migracyjna w przestrzeni 2018-2022 roku. Ale jeszcze jedna uwaga, bo pan poseł mówił o centrach integracji cudzoziemców, co wypada wytłumaczyć.
Nie?
Miałem wrażenie, okej, bo mówił pan, że to jest bardzo niebezpieczne.
Mówi pan o sytuacji w Czerwonym Boże, to akurat nie centra integracji cudzoziemców, tylko
to prawda,
ośrodki do spraw cudzoziemców.
Ośrodek w Czerwonym Boże, działający od przeszło 20 tak lat, w tej chwili znajdujący się pod kontrolą Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W 2021 roku duża część została udostępniona Straży Granicznej po to, żeby osoby, które mają zalegalizowane w tym znaczeniu międzynarodowym pobyt w Polsce, mogli być tam przewiezieni. I jeszcze jedna uwaga, bo to ważny komentarz, wydaje mi się. To znaczy, jest to ośrodek otwarty, nie zamknięty. To powoduje, że każdy, kto... Wczoraj rozmawiałem z ministrem Cytrynowiczem, który wskazywał, że w świetle przepisów prawa, także naszego wewnętrznego, każdy, kto ma zalegalizowany pobyt na terenie naszego kraju, może przebywać na terenie naszego państwa. Poprosiłem jeszcze o jedną rzecz, o dane i o statystykę pokazującą, jaka liczba dzisiaj osób zamieszkuje ten ośrodek. To jest sto kilkanaście osób z bardzo różnych krajów świata. Dokładnie 116 osób w tej chwili jest w Czerwonym Boże. Więc ten ośrodek działa. W 2021-2022 podjęta została decyzja o jakby zmianie statusu tego ośrodka, to znaczy oddania dużej jego części tej przestrzeni dla tych, którzy mają zalegalizowany pobyt. Stąd są ci ludzie. Opiekę nad nimi sprawuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. I jedna uwaga, jest to ośrodek otwarty. On taki był od samego początku.
Ci cudzoziemcy nie uciekają do Niemiec, mimo tego, że to ośrodek otwarty, tylko czekają na legalizację pobytu w Polsce, jak rozumiem. Chciałbym zmienić temat, bo czas nas goni, a jeszcze zapowiadaliśmy tarczę wschód.
Z przyjemnością.
Czy coś się dzieje, panie wojewodo, już w naszym regionie fizycznie, czy jakieś inwestycje się materializują? Bo gdzieś nieformalnie słyszymy, że pierwsze budowy tej zapory już trwają. Czy tak faktycznie jest, czy to wciąż przygotowania do inwestycji?
Po pierwsze, no, należy w dwóch słowach komentarza wyjaśnić, czym jest Tarcza Wschód. To znaczy, Ona została zaplanowana jako Narodowy Program Odstraszania i Obrony na lata 2024-2028. I oczywiście on mógłby być wybudowany z pieniędzy budżetu państwa. Ale to, co chyba najważniejsze i to, co się udało zrobić, to to, aby przekonać europejskich partnerów, aby wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za granicę wschodnią Unii Europejskiej. To nie jest tylko polska granica, to jest granica i Paktu Północnoatlantyckiego, i Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby to finansowanie Unii, finansowanie Tarczy Wschód było realizowane z pieniędzy unijnych. Ten program ma za zadanie bardzo trzy konkretne wymiary, zrealizować trzy konkretne wymiary. Po pierwsze, to jest program defensywny, a nie ofensywny. To jest ochrona ludności cywilnej i żołnierzy, odstraszanie potencjalnego agresora, no i wreszcie pokazanie tego, że jesteśmy jako państwo, jako społeczeństwo gotowi do obrony własnych granic. To, co dla mnie bardzo istotne, to to, aby wykorzystując przyrodę i ten świat przyrody, który jest tutaj dla nas sprzymierzeńcem, stworzyć takie rozwiązania, także inżynieryjne, aby one w rzeczywisty sposób były w stanie ochronić państwo polskie przed agresją. Od strony północnej, od strony warmińsko-mazurskiego rozpoczęła się budowa stałych elementów Tarczy Wschód. Płynnie przechodzimy na terytorium województwa podlaskiego. Zinwentaryzowano, i to dla mnie było także ważne, terytoria, które należą do Skarbu Państwa, tak aby nikt nie został pozbawiony swojej własności. Tutaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zapewniał to m.in. generał Czosnek, ale także wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, że Tarcza Wschód zostanie wybudowana na terenach należących do Skarbu Państwa. To są ziemie Kowru, to są inne obszary. A wszędzie tam, gdzie potrzebna będzie infrastruktura inżynieryjna, no to ona będzie oczywiście dopiero w dalszej perspektywie budowana. Ciężar odpowiedzialności, to jest kluczowe. Ciężar odpowiedzialności przenosimy na naszych europejskich partnerów i finansujemy Tarczę Wschód w dużej części z pieniędzy unijnych.
Na co poseł Sebastian Łukaszewicz z pewnością patrzy z zadowoleniem.
Wracając jeszcze do kwestii migracji, ja mam cytat przed sobą Markusa Lamarta, rzecznika Komisji Europejskiej, który mówił, że pakt migracyjny wejdzie w życie w połowie 2026 roku i będzie wiążący dla wszystkich państw Unii Europejskiej oraz to, że Komisja podejmie odpowiednie działania wobec tych krajów, które go nie wdrożą, więc nie, bądźmy szczerzy, nie oszukujmy Polaków, że Polska się z tego wyłamie, bo się nie wyłamie. Jak wiemy, Donald Tusk nie wyłamuje się z decyzji Brukseli. Co do samej Tarczy Wschód, panie redaktorze, szanowni państwo, zapora na granicy, która ma długość 180 kilku kilometrów, kosztowała 1 600 000 000 zł. Rząd Donalda Tuska w grudniu ubiegłego roku zapowiedział, że przeznacza 10 miliardów złotych na Tarczę Wschód, która ma długość od 500 do 700 kilometrów, bo jest, biegnie przez kilka województw i sięga w głąb 50 kilometrów kraju. Jak za 10 miliardów zbudować to wszystko, o czym mówił pan Wojda? To jest nierealne. To jest kolejny PR-owy projekt rządu Donalda Tuska, który niestety w tym zakresie tutaj nic się nie dzieje. No, w województwie podlaskim nie słychać o tym, żeby się toczyły jakiekolwiek prace. Rolnicy, z którymi rozmawiałem, również nie mówią o tym, że nikt z nimi nie rozmawia co do samych tej potężnej inwestycji. Tak jak powiedziałem, no, zestawmy sobie 1 600 000 000 na 189 kilometrów kontra 10 miliardów na 500 kilometrów i 50 kilometrów w głąb kraju.
Tylko muszę skomentować już, panie wojewodo, przepraszam, ale muszę zakończyć Ewangelią świętego Mateusza. Po owocach ich poznacie. I niech to będzie puenta tej dyskusji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
Poseł Sebastian Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
To były Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok. Adam Jęczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.